Tomasz Olszewski, dzień dobry. Czas na komentarze w Radiu Gdańsk, a wraz ze mną alfabetycznie Mieczysław Abramowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Małgorzata Puternicka, która potwierdzała wczoraj swoją obecność, dzisiaj niestety obudziła mnie, wydając rozmaite dźwięki artykułowane i mówiąc, że no niestety została w nocy podstępnie dopadnięta przez jednostkę chorobową.
No to życzymy
i że będzie nas słuchała, więc wiem, że słucha, no to życzymy powrotu do zdrowia. No i zapraszamy do SMS-owania, tak jak i naszych słuchaczy, 603-06-06-06. I chciałbym wrócić do kanału, bo wygląda na to, że historia kanału to nie tylko ten XIV wiek i krzyżacy, to ma dalszy ciąg, bo oto okazuje się, że prezydent Adamowicz zlecił chyba już warszawskiej firmie audyt zewnętrzny w Urzędzie Miasta, żeby zbadać cały proces decyzyjny.
I w niezły kanał się władze miasta wpakowały, mówiąc wprost, bo teraz są tylko dwie możliwości. Albo audyt wykaże, że doszło do nieprawidłowości i nadzorcy, czyli prezydent miasta, nie wiedział, co robią jego urzędnicy, a robili coś źle. Nie chcemy powiedzieć, że zostali do tego w jakiś sposób zachęceni. Choć każdy się pewnie domyśla, że jakieś drugie dno tego kanału.
Nomen omen, drugie dno.
Albo się okaże, że wszystko jest w porządku i jednak miasto jest dla deweloperów i mogą robić w Gdańsku, co chcą.
Ale według projektu to tak nie miało być przecież.
No, według projektu to wiele rzeczy nie miało mieć miejsca, ale potem rzeczywistość pokazuje, że jednak z kanału można zrobić dwa kanały, w tym jeden, który będzie kanał udawał, drugi, który będzie kanałem właściwym, a tak naprawdę ma pachnąć fiołkami, a nie wodą. Więc jeśli dojdziemy do tego momentu, że znajdziemy winnego, a chyba wszystko zmierza ku temu, żeby ten koziołek ofiarny na stosie spłonął, to wtedy będzie warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Bo będzie kolejna inwestycja. Może miejmy nadzieję, że nie centrum handlowe i nie centrum miasta, ale będzie kolejna inwestycja, w której deweloper będzie rozpychał się rękami i nogami, bo będzie chciał po prostu jak najwięcej zarobić. I co wtedy? Czy są jakiekolwiek procedury albo jakakolwiek wola w Urzędzie Miasta, aby ich powstrzymywać?
Tak, bo to jest problem. Tutaj widzimy, w projekcie nie było pomysłu zabudowy kanału Raduni. To się pojawiło nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy i to jest decyzja i pomysł dewelopera i rzeczywiście, tak jak mówisz, jeśli przy najbliższych innych inwestycjach dużych będzie znowu tak, że deweloper w pewnym momencie zmieni ustalenia, jakie zostały zawarte w planie, to miasto znowu, przepraszam za kolokwialne określenie, wyjdzie na głupiego. Tak jak w tej sytuacji. Ja mam nadzieję, że ten audyt doprowadzi do tego, że wróci się do tego pierwotnego pomysłu, żeby kanał był jednak otwarty. Za dużo już mamy takich wypadków w Gdańsku. Strzyża we Wrzeszczu została zabetonowana. Piękna rzeczka, co prawda niebezpieczna w czasie wielkich opadów deszczu, ale piękna rzeczka przepływająca przez Wrzeszcz. Zresztą bardzo historyczna, opisywana w literaturze i malowana i rysowana. Ważny element Wrzeszcza została zabetonowana. Teraz kanał Raduni. Niedługo okaże się, że Gdańsk po wojnie nie tylko odwrócił się powiedzmy plecami do wody. Kiedyś był, jeszcze przed wojną, był miastem położonym nad wodą i żyjącym na wodzie. Nie bez kozery mówiło się o Wenecji Północy.
Tramwaj wodny ciągnięty przez konia.
Tramwaj wodny i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze te ostatki wody zostaną zniszczone. A przecież wystarczy popatrzeć zresztą. Co patrzeć? Zresztą od czasu do czasu słyszymy, jak różni ważni ludzie powołują się na przykłady ze świata. No gdzie by daleko szukać? Hamburg, miasto w pewnym sensie bliźniacze Gdańska, też miasto portowe, też odsunięte troszeczkę od morza. Sam byłem w Hamburgu już wiele lat temu, w centrum handlowym, w którym płynie ni mniej, ni więcej, tylko odnoga kanału portowego, żadnego kanału portowego. Nikomu to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, jakby powiększa atrakcję tego miejsca. I bardzo wiele miast, nie tylko takich jak Amsterdam czy Rotterdam, korzystają z wody, bo woda jest źródłem życia, ale też dobrego samopoczucia. A Gdańsk jakoś dziwacznie się od tej wody odsuwa. No ale to, co najważniejsze, to trzeba jednak pilnować deweloperów, w razie czego dawać im po łapach.
A tyle fontan powstało w Gdańsku. Przecież to umiłowanie do wody jest, ale no może fontannicznej, że tak powiem, wersji. W Lwowie, w operze, w knajpce na dole też płynie rzeczka. No przechodzisz właśnie po mostku, pod podłogą szklaną, widzisz rzekę. Można.
Poza wszystkim jest to niezwykle atrakcyjne. Ja zupełnie nie rozumiem tych deweloperów, którzy taką atrakcję likwidują.
Ja rozumiem, bo chcą ją stworzyć jak najniższym kosztem. Trochę traktują nas jak kraje trzeciego świata, gdzie można przyjść, zrobić, co się wymyśliło i tak będziemy wdzięczni. A niestety władze miasta nie stoją po stronie mieszkańców, którzy chcieliby, żeby te ich miejsca nadal były ich. Nawet jeśli tam powstają nowe inwestycje, nawet jeśli są zabudowane, żeby została ta cząstka, ten element, który zawsze tutaj był.
Pamiętamy, kiedy Maciej Kosycarz robił akcję robienia tych zdjęć ginącego, prawda, w widoku głównego miasta z góry. I kiedy pojawiły się te pierwsze makiety, te wizualizacje z tym parkingiem na dachu, który zresztą chyba dalej jest obowiązującą wersją, i nawet ubawiło mnie to, bo widziałem chyba na stronie właśnie trójmiasto.pl była ta wizualizacja, był ten parking na dachu i były takie samochody, jakby ktoś poustawiał makiety, po czym przyszło dziecko z przedszkola i wszystko poprzewracało. I to tak zostało zaprezentowane z tymi samochodami stojącymi w poprzek, zupełnie tak, pod wszelkimi kątami.
Ja wiem, że prawdziwa wizualizacja.
Więc troszeczkę tak pomyślałem ostatnio, parkując na dachu w zielonym rynku na Przymorzu, że rzeczywiście może coś w tym jest, bo ludzie tak parkują. Ale to troszeczkę jakby świadczyło też o takim braku staranności, tak bym powiedział.
No przede wszystkim my, deweloperzy, władze miasta przez długie lata w ogóle nie przejmowały się przestrzenią publiczną. Ta dyskusja na temat przestrzeni publicznej, mam wrażenie, że toczy się może od 10 lat. Wcześniej w ogóle nie było takiego tematu.
To też chyba nie było takiego zapotrzebowania społecznego, że też myśmy się nie interesowali.
Myśmy
tak
się nie interesowali, bo myśmy
nie znali przestrzeni publicznej,
prawda? Nie wiedzieliśmy, jak to może być zrobione, bo zaczęliśmy jeździć w różne miejsca na wakacje i wracaliśmy do siebie i wzdychaliśmy, dlaczego u nas tak nie może być. Dlaczego nie możemy sobie usiąść w kawiarence na deptaku, a nie będą nam pędziły tutaj samochody. Dlaczego tutaj nie może być posadzone drzewo zamiast billboardu reklamowego i tak dalej. I dopiero gdy ludzie zobaczyli kawałek świata, jak ta żelazna kurtyna opadła i nieco podniosły się pensje, to wtedy dopiero no, przejrzeliśmy na oczy tak naprawdę. No, tylko chcielibyśmy, żeby to wszystko działo się szybciej.
No bo rzeczywiście wcześniej było tak, jak sam mówiłeś, tak jak w krajach trzeciego świata. Co nam zbudowali, z tego byliśmy zadowoleni. Ale rzeczywiście jest tak, że w tej chwili wiemy, czego chcemy.
Nie chcemy byle czego.
Nie chcemy byle czego, a nawet chcemy lepszego i najlepszego. Niby dlaczego nie mamy mieć przestrzeni publicznej najlepszej? Z myślą właśnie o mieszkańcach, ale też i o turystach, o przyjezdnych. A tutaj jest ciągle taki dziki kapitalizm. Nachapać jak najszybciej, nieważne jakimi środkami i byle dojść do tego celu, czyli wielkich pieniędzy. I to jest smutne, bo smutne.
Smutne. Ja pamiętam, kiedy właśnie a propos tej przestrzeni publicznej, kiedy swego czasu tutaj obywatele Wrzeszcza, zwłaszcza jeden Antoni Kozłowski, próbował z taką petycją o usunięcie czołgu stojącego przed Akademią Medyczną, jako elementu no, związanego z propagowaniem wojny, prawda, z agresji, no jednak jest to zawarte. I też jakby nie dostrzegamy tej właśnie wagi przestrzeni publicznej, a chociaż może to się wreszcie zmieni, dlatego tak, mamy w projektach teraz głosowanie budżetów obywatelskich. Jest bardzo wiele projektów dotyczących ogrodów wspólnych przestrzeni, takich, gdzie rzeczywiście ludzie chcą się spotykać, chcą normalnie, no po pracy, nie wiem, po szkole, poprzebywać w towarzystwie innych ludzi.
to właśnie powinno pokazać władzom miasta, czego ludzie oczekują, bo to jest najlepszy papierek lakmusowy, ten budżet obywatelski. No wystarczy zobaczyć na, nie tylko na projekty, które zwyciężają, ale też na liczbę projektów zgłoszonych. No to jasno pokazuje, że właśnie my dążymy do polepszenia tej przestrzeni publicznej, a wbrew pozorom to wcale nie jest drogie. To wcale nie jest gigantyczna pozycja w budżecie miasta i wcale nie trzeba w tego pompować ogromnych pieniędzy. Bo nawet jak są jakieś konkursy studenckie, kiedy pokazują te prace studenci architektury razem z kosztorysami, to nie są dziesiątki milionów. To są setki tysięcy, co w skali miasta naprawdę jest niewielkim kosztem.
I zachęcamy gorąco, znaczy ja przynajmniej zachęcam do tego, żeby brać udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim, dlatego że, no tak jak mówimy, nieobecnie nie mają racji, to po pierwsze. A po drugie, zamiast narzekać później, że a czegoś tutaj nie ma, no może po prostu trzeba się wybrać, złożyć ten swój podpis.
Tak, mamy szansę, żeby coś, o czym sami marzymy, z sąsiadami, ze znajomymi, żeby to zostało zrealizowane i żeby nas nie zaskakiwało na przykład miasto, czy jakiś deweloper czymś nagle dziwnym w naszej okolicy.
Zacytuję klasyka, nie palcie komitetów, zakładajcie własne.
No bo bardzo dobre hasło w tym wypadku, tak.
Jeszcze a propos Gdańska, no przypomniało mi się, mówiliśmy tutaj o tym, że teatr, znaczy może nie tyle teatr, chociaż teatr pośrednio, ale festiwal szekspirowski był nominowany do prestiżowej nagrody, no i nagrodę tę otrzymał w Brukseli, została ona wręczona, uznana za najlepszą imprezę teatralną w Europie.
Jedną
z.
Ale to mniejsza z tym, że tam było więcej nagrod zdanych, to jest...
Może w przyszłym roku te spółki Skarbu Państwa, które się wycofały ze sponsorowania, jednak no dostrzegą, że warto wspierać zauważane w świecie i przynajmniej no w Europie festiwale.
Właśnie, bo niezależnie od tego, co ja sobie osobiście myślę o samym budynku Teatru Szekspirowskiego, nie jestem zachwycony nim, to od...
Sarkofag Lorda Vadera, jak mówią złośliwi.
To jest wielka rzecz, ta nagroda dla festiwalu. To jest rzeczywiście festiwal bardzo ważny, budowany od wielu, wielu lat, ma światową renomę. I rzeczywiście w czasie festiwalu szekspirowskiego można zobaczyć najlepsze z ostatniego sezonu, czasami z ostatnich chyba dwóch sezonów, realizacje szekspirowskie z całego świata. I to, że Europa zauważyła ten festiwal, to jest wielki sukces nas wszystkich, oczywiście profesora Limona i całego zespołu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, całemu temu zespołowi trzeba złożyć wielkie gratulacje, ale również to jest wyróżnienie dla nas, gdańszczan, dla naszego miasta. Okazuje się, że w Gdańsku mogą oprócz zabudowywania kanału Raduni mogą powstawać również i bardzo ciekawe i wartościowe rzeczy. Jeśli jeszcze odsłoniły kanał Raduni, to już będzie bardzo dobrze.
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy pisze, a gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, mieszkańcy, którzy mówimy, jaki chcemy Gdański, a i tak każdy buduje, co chce. Przykładem może być Wyspa Spiszów. Miała być odbudowa, a będzie betonowy i szklany chaos.
Na samym końcu. Szanowny słuchaczu, na samym końcu póki co.
Trochę tej odbudowy jest, no całe szczęście, że to, co było, chyba mogło tylko służyć za plan do kręcenia filmów z czasów II wojny światowej, wreszcie przestaje straszyć.
No tylko to jest właśnie to, o czym mówimy, tak? Że mamy się cieszyć z tego, że dostaniemy coś, nawet jeśli chcielibyśmy coś innego. I to często jest tak, że te projekty są gotowe, są pokazywane i podobnie jak w przetargach. Wygrywa najniższa oferta, ale za 3 miesiące jest aneksowana. I tak samo jest z tymi projektami, że pokazujemy jakiś projekt, no i potem przecież wszystko było zaakceptowane, a że wprowadziliśmy drobne zmiany, no to przecież nie wpływają na kubaturę budynku, na drogi wokół niego, na ciągi piesze, na ścieżkę rowerową. Przecież to jakiś zwykły kanał, którym nikt nie pływa, o co chodzi.
Tak, i skoro jeszcze wracając do teatru, dzisiaj no, smutna bardzo uroczystość, pożegnanie profesora Ciechowicza. Mieczysławie, tobie bardzo bliska postać.
Tak, no mogę powiedzieć ze smutkiem, ale i z pewną dumą i to było dla mnie zaszczytem, że mogłem cieszyć się przyjaźnią profesora. Równocześnie byłem jego uczniem, bo byłem jego doktorantem na studium doktoranckim. przygotowywaliśmy razem moją pracę. Teraz jej nie będzie, ale nie mam żadnego żalu do profesora o to. No rzeczywiście ta tragiczna śmierć profesora Ciechowicza na wszystkich nas, na całe środowisko akademickie Gdańska, ale nie tylko, bo na Gdańsk, Gdynię, Sopot to była, spadła jak grom z jasnego nieba. To była rzeczywiście postać niesłychanie barwna, obecny na wszystkich premierach teatralnych, od teatrów amatorskich do tych najważniejszych scen trójmiejskich. Można powiedzieć o profesorze, że wszędzie go było pełno, ale zawsze...
Prawda, sobie nie przypominam imprezy,
żeby nie było Ciechowicza, choćby na chwilę. W wernisaże wystaw zawsze wpadał z tą swoją teczką.
Taką wypchaną.
Tak, wypchaną teczką, w której miał całą masę papierów, a to jakieś doktoraty, a to jakieś licencjaty, które czytał przed południem. Bardzo często spotykałem go w czytelni naukowej Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk przy Wałowej. Miał tam swój własne biurko, własny stolik, zawsze siadał w tym samym miejscu, często zostawiał książki do następnego dnia. To warto powiedzieć, że to był bardzo ciepły człowiek. On ma w swoim dorobku niezliczoną ilość magistrów i doktorantów, których wszystkich traktował jak geniuszy. Dla niego nie było jakiegoś niemądrego studenta. W każdym widział geniusza, który stworzy cudowne rzeczy. I tak wielokrotnie się zdarzało, że słyszałem to teraz niedawno, kiedy rozmawiamy z różnymi ludźmi o profesorze, że ktoś mi mówił: słuchaj, ja w ogóle nie myślałem, że ja napiszę pracę magisterską. Myślałem, że skończy się na tym, że będę takim, ukończone studia, ale bez pracy magisterskiej. Dzięki profesorowi napisałem bardzo dobrą pracę. I tak profesora wspomina wiele osób. Kiedy mówiłeś, Tomku, o tym, że będziemy rozmawiali dzisiaj o profesorze, to pomyślałem sobie, wezmę książki profesora, jakie mam na półce, a mam wszystkie. Jego autorskie, jego prace, które redagował albo współredagował, ale w pewnym momencie zrezygnowałem z tego, dlatego że musiałbym jakiś olbrzymi plecak przynieść, potwornie ciężki.
Albo szerpów zatrudnić, jak ci co pierwszy schodzi na
ciebie. Zatrudnić szerpów. Cieszę się, że no mimo tego niesamowitego smutku i szoku, jaki przyniosła śmierć profesora, możemy ciągle o nim mówić właśnie z uśmiechem, bo to był człowiek niesłychanie ciepły, człowiek ironiczny bardzo często, ale też, co niesłychanie ważne, autoironiczny. On potrafił się sam z siebie śmiać, ale również lubił, jak inni z niego się śmiali. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, że pierwszy raz wymyśliłem taki zwrot w stosunku do profesora. Powiedziałem to głośno i za chwilę myślę sobie, ojej, co ja zrobiłem, bo powiedziałem: Jan profesor Ciechowicz. Bardzo się to panu profesorowi spodobało i od tego czasu tak o nim mówię, Jan profesor Ciechowicz.
Dzisiaj pożegnanie.
Dzisiaj o 13:00 na cmentarzu Witomińskim jest pożegnanie profesora Jana Ciechowicza.
Wiadomości w skrócie w Radiu Gdańsku już za chwilę. Tomasz Olszewski, witamy ponownie. Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, komentują dzisiaj w Radiu Gdańsk. Chciałbym się do Gdyni przenieść. Czy idzie nowe, czy też to białe idzie? Chodzi o dom, budynek na Grabówku.
Idzie, ale powoli. Chociaż przy dużym aplauzie zgromadzonej publiczności. Mówimy o bloku, który został wyremontowany, jego lewacja została wyremontowana i teraz jest biała. No, twórcy tego pomysłu myśleli, że będzie ciężko przekonać mieszkańców, bo przecież w mieście królują pastele. Nawet na dużych budynkach, ale okazało się, że mieszkańcy są zachwyceni, bo teraz ten blok wpisuje się w taką gdyńską historię. Ten kolor biały przecież jest związany nie tylko z Orłowem, ale i ze Śródmieściem Gdyni. I dlaczego nie miałby też pojawić się w innych dzielnicach?
Szlak modernistyczny się wydłuża.
Tak, no i wygląda to naprawdę elegancko. Może nie jestem najlepszą osobą, która by mogła rozmawiać o gustach i o kolorach, bo mieszkam w żółtym domku z czerwoną dachówką, więc może nie do mnie powinno być to pytanie skierowane, ale jednak wygląda to elegancko.
Jak, Mieczysławie, spoglądasz na kolory miejskie?
Patrzę na fotografię tego budynku i rzeczywiście wygląda bardzo interesująco, przede wszystkim elegancko. Ale poniżej relacji właśnie Michała na trójmiasto.pl jest zdjęcie innego budynku, w którym kawałkami pomalowany jest, a to na jakiś taki buraczkowaty, nie chcę powiedzieć inaczej o tym kolorze, na S, jakaś żółcień, jakiś czerwony. Wygląda to niesłychanie pstrokato i po prostu ohydnie. Trochę żal mi mieszkańców, którzy wracając z pracy muszą patrzeć na taką elewację tego.
Może nie wszyscy pracują.
Może nie wszyscy pracują.
Może być
niektórzy nie wychodzą z domu, żeby nie patrzeć na ten budynek. Tutaj w przerwie rozmawialiśmy o tym, że znowu przykład z zagranicy, że można inaczej. Ja opowiadałem o Bergen w Norwegii, które oglądałem ostatnio w telewizji namiętnie, oglądając Mistrzostwa Świata w kolarstwie, gdzie rzeczywiście kolorów użytych do elewacji, do pokrycia elewacji budynków, nie tylko małych domków jedno- czy dwupiętrowych, ale również takich większych bloków piętrowych jest no cała masa, tylko że właśnie te kolory zostały jakoś szlachetnie dobrane. Pomyślano o tym, żeby stolarka okienna pasowała do koloru elewacji, ale do tego wszystkiego jeszcze musi pasować kolor i faktura dachu, równocześnie otoczenie, zieleń, ławki, ścieżki, dróżki, wszystko razem. Trzeba patrzeć na to miejsce, w którym mieszkamy, kompleksowo. Nie tylko moja klatka będzie niebieska, a twoja będzie różowa i dlatego, że tak się tobie podoba i tak się mnie podoba. Musimy patrzeć.
Bo tak mamy od dziecka, bo niebieskie albo różowe. Chłopiec na niebiesko, dziewczynka na różowe.
No dokładnie. Dokładnie. Nie, oczywiście, Tomaszu, można się z tego śmiać, ale z drugiej strony to jest bardzo przykre, że ludzie nie patrzą tak całościowo. Bardzo mi się spodobało, teraz pochwalę mojego sąsiada, który właśnie robił niedawno robił remont elewacji swojej połowy domu, takiego przedwojennego dwurodzinnego domu i dostosował swoją połowę do tej, która już była zrobiona, swojego sąsiada. Nie wymyślał jakichś nowych kolorów, tylko zresztą nawet mówił, wiesz, może ten kolor nie jest najlepszy, ale przynajmniej pasuje do tego Józka z dzisiaj, czy tam kogoś innego. Właśnie chodzi o takie patrzenie całościowe.
Może po prostu już nie chcemy się na siłę wyróżnić i trochę dotarliśmy do tego momentu, że nie musimy mieć fioletowego domu, bo wszyscy sąsiedzi mają zielone. Ale to jest też trochę tak, że jak ta szarość, pamiętacie, panowała na wszystkich osiedlach, zwłaszcza na tych blokowiskach, zaczęła znikać, to trochę się zachłysnęliśmy tymi kolorami. I na przykład w Gdańsku na Chełmie są takie części osiedla, gdzie każdy blok jest w innym kolorze. I mieszkańcy początkowo byli tym zachwyceni, tak? Bo ja mieszkam w żółtym, ty w zielonym, no a ja w błękitnym. I jeszcze malowali tam żółwiki, raczki, rybki, nie wiadomo co. Początkowo to się podobało, jednak po roku, dwóch, trzech wszyscy zaczęli patrzeć na to trochę z niesmakiem.
To mi się kojarzy tak z przedszkolem, gdzie są przy tych haczykach są tam tu tak. Muchomorek, truskaweczka, prawda?
No trochę no, tak.
My byliśmy trochę jak te dzieci, tak? Mieszkając w tej szarości, w nieskoszone trawniki, krzywe chodniki, więc jak ktoś się za to wziął, to znowu było tak...
W szarzyźnie PRL-u zachłysnęliśmy się kolorami.
Zachłysnęliśmy się kolorami i było właśnie tak, jak mówiliśmy wcześniej, że ktoś nam dał coś, a my się cieszyliśmy i wcale nie chcieliśmy więcej.
Pan Jarek pisze tak. W centrum Gdańska na historycznym budynku Poczty Polskiej widniał napis Urząd Pocztowy Gdańsk 2. Przeprowadzono remont i obecnie jest postamt po niemiecku. Gdzie konserwator? Co się czepia odcienia koloru u innych i gdzie władze miasta? No chyba, że akceptują takie postępujące zmiany.
Nie znam dokładnie tego przypadku, ale podejrzewam, że został odtworzony przedwojenny i wojenny napis, który tam istniał i był pewnie lekko przykryty jakimś tynkiem. Ja bym się tutaj nie bulwersował tak jak nasz słuchacz tym, że powracają te relikty, które gdzieś jeszcze są poukrywane, gdańskie. To, że one są w języku niemieckim, no to taka jest historia gdańska. Gdańsk przez wiele stuleci był miastem niemieckim.
Jak, no tak, ale to zaraz ktoś powie, to dlaczego jesteśmy, mówimy Aleja Zwycięstwa, a nie mówimy i tutaj nie użyję ani imienia, ani nazwiska, ogólnie wiadomo, o kogo chodzi.
No tak, ale
nie. To jest zupełnie co innego, dlatego że my nadajemy nazwy ulicom, placom, nazwy geograficzne w naszym języku. Mówisz, ale ja zwycięstwa, ale z drugiej strony jest na przykład Jaśkowa Dolina, która jest starą nazwą. Ulica Szeroka, ulica Długa, Długi Targ, cała masa nazw, które są bardzo starymi, kilkusetletnimi.
Targ drzewny, targ węglowy.
Dokładnie,
targ
które są po prostu tylko i wyłącznie przetłumaczone. Ja byłbym jednak za tym, żeby te relikty, które jeszcze gdzieś się zachowały, żeby je przywracać. Kilkanaście lat temu, kiedy w kwartalniku był sobie Gdańsk, robiliśmy takie badania terenowe, gdzie co jeszcze się znajduje, jakieś napisy dawnych sklepów kolonialnych, firm działających w Gdańsku. Tego było sporo. W tej chwili rzeczywiście na palcach jednej czy drugiej ręki można policzyć te relikty. A szkoda, że to jest zamalowywane i zatynkowane, zabetonowane. Przepraszam, skoro już jestem przy głosie, to powiem o jeszcze jednej rzeczy, która jest bardzo, bardzo mnie martwi. Całe główne miasto zostało odbudowane po wojnie wysiłkiem niesamowitym mieszkańców Gdańska i nie tylko, ale zostało odbudowane w takim stylu, powiedziałbym, socrealistycznym. Te kamienice na ulicy Długiej w większości nie przypominają, może inaczej, przypominają jedynie te historyczne. One zostały ozdobione z graffiti, rzeźbami, płaskorzeźbami, malunkami na frontonach. Przepraszam, przez najwybitniejszych ówczesnych polskich plastyków. One są już notorycznie od wielu lat niszczone. Kiedy odpadnie jedna ręka rzeźby, nie naprawia się tego, odpadnie głowa, a to niech tak będzie. A to jest jedna z najwspanialszych galerii plastyki, sztuki polskiej lat 50. i początku przełomu lat 40. i 50. i lat 50. To jest wspaniała galeria sztuki, którą my po prostu niszczymy zupełnie bez
sensu. Jeszcze powiesz o mozaice Anny Fischer.
No więc właśnie, mamy takich przykładów dużo więcej.
Ważna informacja drogowa, nie wiem czy jeszcze aktualna, bo sprzed paru minut. Skrzyżowanie Armii Krajowej i Łostowickiej, remont sygnalizacji, ruchem kieruje opatrzność. Ktoś z naszych słuchaczy pisze. A pan Mirosław pisze tak. Niech ludzie się tak nie boją tych niemieckich napisów. Zazwyczaj to uchodźcy z prowincji chcą na siłę zmieniać historię miasta, której w ogóle nie znają. Pozdrawiam, pisze pan Mirek.
No się zgadzam.
Michał, też się zgadza?
No ja myślę przede wszystkim, że nie powinniśmy się obrażać na tą historię, jakakolwiek by była. Mieszkamy w takim miejscu i jednak trzeba o tym pamiętać.
603-06-06-06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl, Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk i nasi słuchacze. Pani Marzena pisze, typowo polska mentalność. 20 lat temu współwłaścicielka remontowała połowę domu. Reakcja, czemu takie okna? Czemu nie pytała? Czemu nie zrobiła od razu mi dachu? Dobrze jej tak, bo dach był marnej jakości i się rozsypał. Jak 10 lat temu druga właścicielka remontowała swoją połowę i spytałam, dlaczego nie dopasuje okien i dachu do pierwszej połowy, to usłyszałem odpowiedź, że jak tamta nie pytała, to ona też nie będzie patrzeć, a można było przecież ujednolicić dom, notabene zabytek. Pan Piotr, Gdynia Stolarska 8, 10, 12. Nowa elewacja wieżowców z wielkiej płyty w kolorach znajdującego się obok nowego osiedla. Klasa, pozdrawiam. No i jeszcze a propos niemieckich napisów, pan Olaf, na Biskupiej Górce jest dużo napisów w języku niemieckim na kamienicach.
Tak, tak. Na Biskupiej Górce jeszcze się zachowały szczęśliwie. Jeszcze jest kilka miejsc, gdzie można takie napisy znaleźć, ale nie tylko napisy, bo często to są skrzynki pocztowe, to są drzwi, to są nawet jeszcze w niektórych korytarzach dawnej Akademii Medycznej dawne grzejniki żeliwne, jeszcze z czasów przedwojennych. Może źle, że to powiedziałem, bo zlikwidują.
Właśnie, na mojej skromnej uliczce jeszcze kilka tabliczek jest oryginalnych z 1931 roku, dość charakterystycznym krojem czcionki, jak wiadomo, wtedy te napisy powstawały, czy też te numery. A tutaj nasi słuchacze jeszcze w sprawie budżetu obywatelskiego, bo zachęcaliśmy do tego, aby współdecydować o tym, co się dzieje koło nas, co później powinno nas albo cieszyć, a czasami bywa, że nas nie cieszy, a złości. Gdzieś ten SMS się tutaj schował w gąszczu SMS-ów. Pokaż się SMS-ie, bo tutaj jest przykład dość... O, już mam. Witam. W zeszłym roku w projekcie obywatelskim Nasza Dzielnica w Redzie Betlejem wygraliśmy plac zabaw dla dzieci. Chciałbym się dowiedzieć, ile to może trwać, bo jeszcze nie wbili ani jednej łopaty.
No to czasy są niestabilne, więc warto być uzbrojonym. Przede wszystkim
cierpliwość. Na Oksywiu czekają od 2014 roku.
I wszystko wskazuje na to, że po zaledwie 3 latach się doczekają.
To ostatni podobno niezrealizowany projekt z budżetu obywatelskiego 2014 w Gdyni.
Tak, no można się śmiać, można się naigrywać, ale można też się cieszyć, bo często jest tak, że wiele projektów zgłaszanych do budżetu obywatelskiego jest odrzucanych na wstępie i nawet nie są poddawane głosowaniu, ponieważ urzędnicy twierdzą, że nie da się ich zrealizować w ciągu roku. Innych, jak widać, też nie da się zrealizować w ciągu roku, ani nawet w ciągu 2 lat. Także myślę, że z punktu widzenia mieszkańców...
Ani nawet w ciągu 3 lat.
Z punktu widzenia mieszkańców chyba lepiej poczekać te 3 lata, niż obejść z makiem i często jest tak, że po prostu ludzie się obrażają na ten budżet obywatelski, bo złożyłem projekt, zbierałem podpisy, włożyłem w to sporo zaangażowania, zainteresowałem ludzi, a potem dzień przed głosowaniem dowiedziałem się, że niestety nie będę brał w nim udziału, ponieważ nie da się zrealizować tego projektu. Także no... Jest to też dobra strona. Oczywiście w idealnym świecie byłoby tak, że te budżety byłyby realizowane, te projekty byłyby realizowane w następnym roku, no ale często się nie da, no, niestety.
Cierpliwość, o której powiedziałeś, też ma czasami inne zupełnie znaczenie. Oto na przykład Kamienna Góra. Budujemy coś, co jest nie do końca zgodne z przepisami, czyli kwalifikuje się jako tak zwana samowola budowlana. I cierpliwie czekamy, aż zostanie zmieniony plan tak, żeby naszą samowolę uznano za...
Za wolę.
Tak, i trochę tak potem rozmawiamy z urzędnikami i się zastanawiamy, czy gdzieś jest ukryta kamera i kręcimy filmy Miś albo coś w tym rodzaju, bo słyszymy teksty w stylu inwestor działał w dobrej wierze. Co to oznacza? Że nie wiedział, że robi źle i łamał przepisy nieświadomie? Czy wiedział, że robi źle, ale chciał zrobić lepiej niż pozwalał plan? Bo ja nie widzę jakby innych możliwości wyjaśnienia tej dobrej wiary inwestora. I Kamienna Góra jest bardzo dobrym przykładem, bo tam tych działaczy w dobrej wierze jest nadspodziewanie dużo. Tam jest co najmniej 3 budowy, które teraz są wstrzymane. Właśnie tych inwestorów działających w dobrej wierze, to wspaniali ludzie przecież muszą być.
I zamożni, bo to chyba najdroższe miejsca w Gdyni.
Zamożni bez wątpienia. I zastanawia to, czy oni im się wydaje, że oni wszystko mogą, bo zazwyczaj w życiu mogli wszystko kupić.
Czy im się nie wydaje.
Tak jest, że im się nie wydaje i rzeczywiście wiele mogą. I niestety życie wskazuje na to, że im się nie wydaje. Bo jest tak, jak mówisz, że budujemy samowolę budowlaną, która przekracza na przykład wysokość, szerokość, odległość od działki sąsiada czasami i zgłaszamy do urzędu. Urzędnik przychodzi i mówi, że rzeczywiście jest to samowola budowlana. No ale przecież nie wyburzymy tego domu za 2 miliony złotych. To byłoby to wielkie marnotrawstwo. Więc co robimy? Legalizujemy. Dopasowujemy plan zagospodarowania przestrzennego lub parametry danej działki do tego, co już powstało. Kompletny absurd.
Polska, kraj wielkich możliwości.
Tak, jak widać, można wiele, nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy chcieć.
Redłowo. W tej chwili ci, którzy chcą, żeby to jednak była przestrzeń dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych, zbierają podpisy. Wiem, że już ponad 2000 podpisów zebrali pod tym, aby Polanka Redłowska, no jakby nazwijmy to, wróciła do mieszkańców.
No tak, zbierają te podpisy i zastanawiam się, kiedy głos w tej sprawie zabiorą władze miasta, bo do tej pory było tak, że przyszedł inwestor i on chce budować coś innego, więc proszę bardzo, bo tyle lat Polanka Redłowska stała niezagospodarowana. więc niech sobie zbuduje tam, co mu się żywnie podoba. No, tymczasem tych mieszkańców liczymy już w tysiącach, tych mieszkańców, którzy wcale się na to nie zgadzają, więc znowu stawiamy to samo pytanie, które zadaliśmy już chyba z 6 razy dzisiaj. Dla kogo jest to miasto? Dla inwestorów, deweloperów czy dla mieszkańców?
No to pytanie się pojawia często. Redłowo obok mamy Orłowo, prawda? I mamy też słynną sprawę, miały być, powiedzmy nawet jeśli to hotel, może nie jest dla wszystkich, chociaż każdy może przecież pojechać do hotelu. To już nie jest tak, jak było za głębokiego PRL-u, że jak ktoś mieszkał, był zameldowany w Sopocie, to nie mógł wynająć pokoju w Sopocie. Więc wracając do Orłowa, a potem się okazuje, że no inwestor oczywiście z raju podatkowego, myślę, że to chodzi o raj, w którym kraj na literę C, przede wszystkim pewna wyspa podzielona na pół jest tutaj miejscem pochodzenia tego kapitału, chce wybudować apartamentowce, apartamenty. No i wiadomo, że tak. A, podatki dla miasta zdecydowanie niższe niż z hotelu. I tak naprawdę, z wyjątkiem tych, którzy będą zarabiali później na wynajmie i ulokują kapitał swój, to nikt na tym nie skorzysta, a mieszkańcy stracą.
Mieszkańcy na pewno nie skorzystają i znowu zbierają podpisy i znowu są tysiące ludzi, którzy tego nie chcą. I znowu mamy sytuację, kiedy ja w momencie, kiedy był pomysł, że tam powstanie hotel, już dawno słyszałem od urzędników z Urzędu Miasta Gdyni, że nie będzie żadnego hotelu. No co, to tak na razie tak się mówi, ale wiadomo, że będą apartamentowce. Wszyscy wiedzieli to od samego początku, więc po co to mydlenie oczu i udawanie, że jest inaczej. Ten tajemniczy inwestor, którego kapitał, mówisz, pochodzi z wyspy, kapitał pochodzi z Polski. No wiadomo, że ten kapitał został na chwilę przeprowadzony do raju podatkowego, żeby zainwestować tak, aby jak najwięcej zarobić. I ten kapitał został wyprowadzony z Gdyni de facto. Bo przecież to jest miejsce, na którym Gdynia mogłaby zarabiać duże pieniądze, ale też mogłaby dać mieszkańcom możliwość spędzania czasu. Hotel to nie tylko pokoje. Hotel to też części rekreacyjne. Hotel to też często restauracja ogólnodostępna. Hotel to jakieś funkcje spa, które w tym miejscu na pewno będą. Więc byłoby to miejsce, do którego gdynianie mogliby przychodzić. Nie tylko po to, żeby spędzić noc z koleżanką z pracy. Nie daj Boże. Także myślę, że jeszcze jest sporo do zrobienia.
Gdynianie spędzają noce z koleżankami z pracy w hotelach?
Nie chcę, no, myślę, że nie tylko gdynianie.
Ale z tą samą koleżanką, przepraszam. No tak, no to ja wiem, ja tutaj taki trochę śmiech przez łzy, gorzki śmiech, no bo tak naprawdę to są niezwykle atrakcyjne tereny. Wiadomo, że jak coś jest atrakcyjne, no to przyciąga, a kapitał lubi się mnożyć, nie lubi się dzielić i nie dba kompletnie o otoczenie, nie dba kompletnie o mieszkańców.
Kapitał lubi się panoszyć przede wszystkim i podporządkowywać wszystko sobie, a miasto jednak w tym miejscu, skoro ten teren był zaniedbany przez kilkadziesiąt lat, to naprawdę, jeśli poczekamy jeszcze 2 lata i w tym czasie znajdziemy inwestora, który dopasuje się do planów miasta i do
oczekiwań mieszkańców. Patrz, wyspa Spichrzów, ile lat czekaliśmy.
Można. No, wbrew pozorom można. To naprawdę nikomu nie sprawi różnicy, jeśli tam ten teren przez 2 lata będzie jeszcze zaniedbany i będą sobie tam ludzie wchodzić na ten dach i oglądać panoramę z niego się rozciągającą, a nawet rozpalać sobie grilla, bo i takie widziałem zdjęcia i filmy z tego miejsca. Także naprawdę poczekajmy, nie spieszmy się i zróbmy tak, aby wszyscy byli zadowoleni. Wszyscy, czyli mieszkańcy Gdyni przede wszystkim.
To jak sądzisz, ile podpisów muszą zebrać ci, którzy chcą, żeby to jednak wróciło do mieszkańca, do mieszkańców należało do wszystkich, a nie tylko dla wybranych? No właśnie, żeby miasto się odezwało.
Właśnie miasto już powinno się odezwać. Jeżeli są 2000 podpisów, to często jest znacznie więcej niż projekty, które wygrywają w budżecie obywatelskim. Więc to jest siła sprawcza.
Bliżej wyborów samorządowych, tym większa szansa na to, że ktoś się odezwie.
No właśnie, chyba nie, bo to jest takie trochę gorące jajo, że lepiej się nie odzywać i władze Gdyni często właśnie wyznają tę zasadę, że lepiej po cichutku, a może ucichnie. No jak widać...
Mawiają na wschodzie, tiszy jedziesz, dalsze budziesz.
Ale to chyba nie ucichnie. No tych podpisów jest coraz więcej i będzie coraz głośniej.
Ja myślę, że ci, którzy jeszcze nie wiedzą, a chcieliby, żeby te funkcje jakby społeczne, publiczne pełniły miejsca, które są niezwykłej urody, czyli Orłowo, Redłowo, powinni się zainteresować tym, żeby dołożyć ten swój podpis.
Tak jest. Stowarzyszenie Miasto Wspólne zbiera te podpisy cały czas i jeśli ktoś ma inne zdanie niż władze miasta na ten temat, to warto się zainteresować.
No ja mam nadzieję, że dożyjemy czasów, w których rzeczywiście mieszkańcy będą czuli się gospodarzami swoich miast i tak jak mówimy o tym często, że to nie jest tak, że mieszkańcy się, że tak powiem, przepychają między pędzącymi samochodami. miasta są dla ludzi, no po to w nich mieszkamy, zdecydowaliśmy się gdzieś tam pracować i mieszkać, żeby robić to w jakiejś normalnej ludzkiej atmosferze.
Gdybyśmy chcieli mieszkać pomiędzy samochodami, to rozbilibyśmy sobie namioty pomiędzy jezdniami obwodnicy Trójmiasta.
Nie podpowiadaj tej lokalizacji, bo ktoś zobaczy.
Jeszcze ktoś to zrobi.
Jeszcze nie ma żadnego namiotu. Pani Ola pisze, a co z zamkiem w Łapalicach? Niby też samowola budowlana i nikt z tym nic nie robi. Czemu nie można go ukończyć? Pani Olu, to jest zupełnie inna i bardzo długa opowieść. Słynny zamek w Łapalicach. Michał Sielski, portal Trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo.
Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dziękuję.
Komentowali. Tomasz Olszewski, dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.